Spotkanie z reportażem.
Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Białek, a ze mną w studiu studentki dziennikarstwa Zuzanna Dudkiewicz i Aleksandra Gołaszewska.
Dzień dobry.
Z radością ogłaszam reaktywację cyklu Spotkania z reportażem. Będziemy prezentować prace studenckie, czyli reportaże, które powstały w laboratorium radiowym. Wybrane zostały te najlepsze, najwyżej ocenione, te, które najbardziej się zarówno prowadzącym, czyli mnie i Karolinie Gleinert, jak i studentom podobały, ale też takie, które wydają nam się ciekawe z różnych innych powodów. Jako pierwszą zapytam panią Zuzannę, bo akurat pani reportaż podobał się wszystkim bardzo. To jest opowieść niezwykle ciekawa, nie będziemy jeszcze zdradzać szczegółów, gdzie jest właściwie dwóch bohaterów, ale słyszymy, wypowiada się tylko jeden. Będziemy sobie o tym za chwilę mówić. Dla pani, pani Zuzanno, to była pierwsza przygoda z radiem.
Tak, to była w ogóle pierwsza przygoda, jakakolwiek tak naprawdę, i z reportażem, i z radiem, ale muszę przyznać, że zdecydowanie się zakochałam w radiu, więc myślę, że pierwsza, ale nie ostatnia.
No, głos piękny, zdolna dziewczyna, także miejmy nadzieję, że
dziękuję.
Będzie kontynuacja działań radiowych. Czy było trudno zrobić swój pierwszy reportaż w życiu?
Dopóki nie wpadłam na pomysł, to była to czarna magia, przyznam, aczkolwiek na pewno trochę rozjaśniło mi w głowie słuchanie reportaży na zajęciach, to mi dało jakiś zarys. Wcześniej się nawet po prostu reportażami nie interesowałam, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to jest taka ciekawa forma i że tak naprawdę ludzie chętnie słuchają takich reportaży. Dodatkowo, no jak już ten pomysł wpadł do głowy, to było łatwiej, ale te sekwencje jakoś w głowie musiałam ułożyć. Trochę inaczej to wyszło niż planowałam na początku, ale myślę, że lepiej wyszło niż planowałam w każdym razie.
Posłuchajmy zatem zapowiedzi reportażu.
Mama mi dała kasę na spodnie, pamiętam 20 zł, a ja kupiłem za te 20 zł gitarę. Oto mama mówi, to teraz chodź w gitarze, jakżeś sobie kupił gitarę. No oczywiście był to jakiś tam żart, no ale ta gitara później już szła ze mną właściwie do dzisiaj.
O tym, jak pasja w duszy gra. I o tym, że jak już gra, to ciężko ją wyciszyć, nawet gdy los rzuca kłody pod nogi. Zapraszam na reportaż pod tytułem Pani Gitara. Zuzanna Dudkiewicz.
Pani Gitara, tytuł reportażu. Bohaterka dość ciekawa i kto będzie o niej mówił, zaraz usłyszymy. Ale to jest także reportaż o marzeniach.
Tak, myślę, że tak. O marzeniach i o pasji, bym powiedziała, szczerze mówiąc, bo trzeba przyznać, że nie jest to zawód bohatera, to co tam jest dopowiedziane. I też na tym mi zależało, żeby to podkreślić, że jest to niby poboczna część życia, a jednak wypełnia całe życie. Więc to pierwsza kwestia. Druga kwestia na pewno o tym, żeby do tych marzeń dążyć i żeby się nie poddawać.
Posłuchajmy.
Ja jestem samoukiem ogólnie. Ja w ogóle zacząłem bardzo późno grać, jak na dzisiejsze warunki. To była druga klasa szkoły średniej, czyli późno, tak mówię. Bo dzisiaj to młodzież zaczyna, właściwie dzieci zaczynają w szkole muzycznej, idą przez świat i później kończą z gitarą albo po drodze zostawiają tą gitarę. U mnie było inaczej, ja poczułem, że chcę grać na gitarze dzięki takim rajdom różnym, polegającym na tym, że przemieszczaliśmy się tam na różnych szlakach, no i spodobało mi się, że ta gitara fajny klimat tworzyła i myślałem, że sobie nauczę się grać. I zacząłem się uczyć grać na trzech akordach. Ktoś tam mnie uczył, nawet nie wiem kto dokładnie. Normalnie jestem praworęczny. Grałem prawą ręką do 92 roku. 20 na prawą rękę, później jakieś 7-8 lat przerwy. No to by było chyba co 50-lecie. Dokładnie w przeddzień kobiet, pamiętam, to było 7 marca, który był rok 90 albo 91 roku. Robiłem pawlacz jako samostolarz. No i uległem kontuzji, no, na pile. Przeciąłem sobie dwa palce. To był między innymi palec wskazujący. Uratowany został palec, ale nie mam pełnego ruchu w stawie międzypaliczkowym, no i przez to nie mogę prostować do końca palca, który łapie chwyt barowy. Akordy barowe, no to są akordy, których częścią składową jest poprzeczka robiona właśnie z palca wskazującego na gryfie gitary, tak? Czyli jest to określenie jakiejś tam, powiedzmy, tonacji i przesuwaniem. I ten palec jest podstawowy i większość akordów, grając bardziej profesjonalnie, się to robi. No nie miałem jak grać. Byłem wycięty z gitary, po pierwsze, że miałem pobyt w szpitalu, później gips, później rehabilitacja, nie ma wyprostu. Prawa ręka to bicie było, natomiast później już, no co, gitary były, ale ja nie mogłem łapać. No, nawet nie mogłem łapać akordów niebarowych. No i praktycznie większość akordów odpadła. Dzisiaj bym sobie z tym poradził prawdopodobnie, bo już trochę gram więcej i wiem, że można grać bez akordów barowych, ale stwierdziłem, że nie będę grał. Po prostu sprzedałem wszystkie gitary praktycznie. 7-8 lat przerwy. Tak trochę mi tej gitary brakowało, no bo mówię, no ludzie siedzieli tam jakoś, no ja akurat, we mnie muzyka jakoś tam jest. Wróciłem, bo tak, zmarła mi mama, no dostałem jakieś tam odszkodowanie, pieniądze, są takie pieniądze, no i sobie kupiłem gitarę za te pieniądze i ta gitara jest do tej pory. I to mnie też trochę zmobilizowało, bo jak już wiedziałem, że będę grał, bo jak już podjąłem decyzję, to już wiedziałem, że będę grał i tą gitarę kupiłem. I całkiem dobrą gitarę. I to już był ten czas, kiedy już po transformacji, to był 99-2000 rok, patrzyłem w telewizji, że Meksykanin grał nogami na gitarze. Nie miał rąk w ogóle. Nie miał rąk, więc łapał akordy nogami i uderzał nogą. Więc ja to zobaczyłem, sobie pomyślałem, że dam radę grać odwrotnie rękoma. No to tak, jakbym się nauczył pisać drugą ręką. Tylko tu jest trochę gorzej, bo tu trzeba i dwie ręce wchodzą w grę. Czyli trzeba łapać akordy i uderzać. Czyli trzeba przyłożyć bicie na drugą rękę i łapać akordy na nazwijmy to, na pierwszą rękę, tak? Przyjąłem metodę przełożenia strun, czyli ja łapałem tak samo akordy prawą ręką, teraz łapę, jak lewą przedtem, i to mi ułatwiło nauczanie, dlatego że wiedziałem, jak ten akord wygląda. Bo są osoby, które na tej samej gitarze mogą przełożyć gitary, nie przekładając strun. I wtedy te akordy całkowicie inaczej wyglądają. Dlaczego jestem wefistą? No, wefistą jestem z zamiłowania, no i to jest mój zawód, tak to odbieram. Natomiast gitara jest typowym hobby. No, WF to jest sposób na życie, na zarabianie pieniędzy. Pani gitara, no to jest określenie mojej żony. No, nie wiem, dlaczego pani gitara. No, powiedziała pani, że pani gitara, że niby jest ważniejsza od żony, że tutaj będzie pani gitara, dopiero żona, dopiero tak. Moja żona o mnie z gitarą, że się odcinam od świata. Bo tak jest praktycznie, właściwie tak jest, bo jak ja biorę gitarę, ja nie gram dla kogoś, to jest pierwsza rzecz. Izoluję się i gram sobie 15 minut jakiś tam dla kogoś głupot, a dla mnie ćwiczeń niezbędnych, żeby tym jednym dźwiękiem czasami kogoś zachwycić. I to jest tak jak wchodzenie po drabinie, tak? Jak wejdę na pierwszy szczebel, to już mam jakiś poziom gry. I teraz jak wejdę na drugi, to ten pierwszy już jest sam w sobie, zamknięty. Wchodzę na trzeci, to ten drugi już też mam, ale ten trzeci jest wyższy. Czwarty, piąty i tak idę w górę, te dolne mam zaliczone. A ktoś, kto się nie rozwija, to będzie siedział na pierwszym, drugim szczeblu do końca życia i po prostu on będzie grał. I on będzie się podobał ludziom. Będzie. Natomiast mnie to nie do końca zadawala, bo bym chciał grać coraz lepiej, tak żebym się cieszył muzyką, bo ja gram dla siebie i chciałbym być zadowolony z tego, co gram. Gitarzyści na to mówią tak zwane dupogodziny, Trzeba po prostu wysiedzieć swoje i wgrać swoje pod palce i do ucha. I po prostu inaczej nie ma, nie będzie nigdy wyniku. Chodzi o to, żeby zagrać troszeczkę lepiej niż przeciętnie. No ja mam taką ambicję, nie? Żeby zagrać troszeczkę lepiej niż przeciętnie, no bo jak się gra 10 lat i cały czas to samo tłucze, to dla mnie to nie jest twórcze. Nigdy nie zagram idealnie. Jest taka anegdota, bardzo światowej sławy wiolonczelista, który miał około 90 lat, wiecznie próbował, trenował, a już był na szczycie sławy, już był, zarabiał tysiące dolarów za koncerty. I pyta go sąsiad, mówi: chłopie, co ty tak ciągle ćwiczysz? Przecież ty już jesteś na najwyższym poziomie. A on mówi: dopiero zaczyna mi powoli coś wychodzić. W wieku 90 lat zaczyna mu dopiero powoli coś wychodzić. No. I tak samo u mnie będzie, że będę miał 90 lat, może mi zacznie coś wychodzić. Gitarzysta by chciał mieć ciągle nową gitarę, a tych gitar no nie można mieć też w nieskończoność. Czynne gitary mam 3, a 4 mam taką, którą szedłem przez wojsko i przez studia i ona jest, nie gram na niej w ogóle, ale jest, bo mi sentyment do niej czuję i jest. Jako młody żołnierz to mi zabrali gitarę od razu, nie wolno, tam pierwsze pół roku była w magazynie, ale później już jak byłem po pierwszym roku, po przysiędze i tak dalej, no to już miałem gitarę w pokoju, no bo no nie wolno w wojsku było, za moich czasów, ja służyłem w czynnej służbie wojskowej, więc to były pewne regulaminy, no nie mogła gitara sobie leżeć na łóżku na przykład, nie? Więc tam gitara była u szefa w magazynie, a jak był czas wolny, to brałem tą gitarę, no i graliśmy, z żołnierzami się śpiewało różne piosenki. Jak mój rocznik sprzątał rejony, to mnie rezerwa wołała i ja grałem na gitarze im tam i razem żeśmy śpiewali i dzięki temu mnie omijało wiele czynności, ale nikt do mnie nie miał pretensji, no bo nikt nie grał, tylko ja grałem na przykład na... Kompania liczyła tam 60 osób, a ja miałem jedyny gitarę i dzięki temu, mało tego, mimo że słabo grałem wtedy na gitarze, ale jeszcze cały czas na tą dobrą rękę, tak, też taki epizod, był Sylwester. No ja do domu nie mogłem przyjechać, bo służyłem w Świnoujściu, a mieszkałem w Bełchatowie, czyli 500 kilometrów, to nie przyjadę na 2 dni, na urlop nie mogłem przyjechać, no i zostałem w jednostce, no ale żołnierze w kantynie się bawili, no chcieli taki zespół wojskowy stworzyć. Kto na czym gra? No ty na tym, na tym, no a ty? No ja na gitarze, no ale że cienki były, a nic nie mówiłem. Mówię, dobra, zagram. No i poszedłem z nimi, no i jakoś tam zagrałem i dzięki temu nie byłem w wojsku, nie, tylko byłem normalnie na sali bankietowej, byłem zespołem. Porządnie zjadłem, pobawiłem się, coś tam zagrałem, a w międzyczasie muzyka szła mechaniczna i było super.
Samotni ze sobą nie możemy znaleźć miejsca i czasu na zadumy chwilę. Uciekamy donikąd pod prąd wyobraźni, zostawiając sny jak bezbronne motyle. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy w naszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia popruną jeszcze raz. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy w naszych snach. Może taka mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia popruną jeszcze raz, jeszcze raz.
Wysłuchaliśmy reportażu Zuzanny Dudkiewicz, Pani Gitara. Teraz już możemy zdradzić, że poza Panią Gitarą, głównym bohaterem był...
Mój tata. Pan gitarzysta.
No i właśnie, tato. Tak. Jak się nagrywa z tak bliską osobą?
Właśnie muszę powiedzieć, że nagrywało mi się lepiej niż przypuszczałam, ale myślę, że to wynika z tego, że to nie była pierwsza styczność mojego taty z mikrofonem. Co prawda na poziomie reportażu tak, ale no ja wiem, że on występuje po prostu też przed mikrofonem, więc może to robiło lekką różnicę. Nie było to dla niego takie obce, ale obawiałam się bardzo tego, że mój tata będzie mówić właśnie w taki sposób o rzeczach, o których tylko ja wiem, ale na szczęście się miło zaskoczyłam. Po pierwsze, nie o wszystkim wiedziałam, więc wyszło to w sumie naturalnie, te niektóre pytania, które zadawałam, więc pod tym względem było okej. Na pewno ja też tatę uprzedziłam, że mam mówić tak, jakby mnie nie znał po prostu i że ma używać takich wyrażeń, żeby każdy zrozumiał, a najwyżej ja dopytam po prostu. O tyle się ciężko nagrywało, że mój tata czasami odpływa od tematu i już nagrywając wiedziałam, co wytnę. Co z jednej strony było też w sumie okej, bo wiedziałam, w którym miejscu będę musiała to poprzecinać.
Ale Polska Szkoła Reportażu właśnie mówi o tym, żeby nie nagrywać z rodzinami i z najbliższymi, ponieważ wbrew pozorom wcale to nie jest najłatwiejsze. Oni zawsze brzmią wtedy dla nas, nagrywających, jakoś nienaturalnie. Poza tym, no, reportażyści prowadzą pewną grę ze swoimi bohaterami. Tutaj w sytuacji, gdy się tak bardzo dobrze znacie, jest to trudne. Ale rozumiem, że tata dostosował się do poleceń.
Myślę, że tak, ale przyznaję, że jest to trudne w momencie, kiedy trzeba dobić pytaniem. Był taki moment, w którym widziałam, że mojemu tacie trochę ciężej się zrobiło, bo to jednak jest reportaż, który mówi o różnych rzeczach i ja się nie zawahałam po prostu pytaniami strzelić, że tak powiem. Czy się czułam przy tym dobrze? No niekoniecznie, ale no wiedziałam, że to będzie dobrze brzmieć. Ale finalnie myślę, że mój tata nie ma mi tego za złe.
No, może się włączyć autocenzor i on wtedy zniszczy nam tę opowieść. Na szczęście tutaj tak nie zadziałało. Tata nie miał za złe, bo rozumiem, że rodzice już słyszeli reportaż.
Tak, rodzice słuchali razem reportażu, ale właśnie z tatą jeszcze mi się nie udało porozmawiać na ten temat. Wypowiedziała się moja mama i moi znajomi, którzy słuchali, ponieważ musiałam się pochwalić oczywiście. Wszyscy mówią, że jest super i to mnie bardzo cieszy, bo no tak jak mówiłyśmy, to jest pierwszy taki reportaż. Nie ukrywam, że naprawdę dużo godzin nad nim spędziłam, bo po prostu jestem perfekcjonistką, więc dużo pracy przy tym było, ale na pewno bardzo satysfakcjonujące i to, co mi się właśnie podobało, to jest to, że mogłam coś stworzyć od zera do takiego efektu finalnego, a że ja lubię właśnie takie różne kreatywne rzeczy artystyczne, to mi tak, no tak, dało taką możliwość wżycia się jakiegoś artystycznego.
Kolejną bohaterką reportażu jest tytułowa pani gitara i ona tutaj się pojawia akustycznie. To jest ta gitara ulubiona, gitara taty?
To jest ta gitara, którą tata kupił, ja pamiętam, że jeszcze nie studiowałam, czyli ogólnie to nie jest ta najstarsza. Ta najstarsza, która została zakupiona, to w ogóle też jest po przejściach. Kiedyś sam z siebie pamiętam, po prostu pękł tam gryf i właśnie wtedy tata też zaczął się rozglądać za kolejną. Ta, na której gra w tle, to jest aktualnie gitara, na której gra najwięcej po prostu. Ona jest klasyczno taka, że można ją podłączyć jeszcze. W każdym razie też jest specjalnie robiona na zamówienie, żeby można było grać w taki sposób, jak mój tata gra. Bo chodzi o to, że jak się gra na prawą rękę, większość gitar jest jednak na prawą rękę, to wszystkie przyciski są zmontowane po prostu u góry gitary. No więc trzeba było to przerobić, żeby one były po prostu z drugiej strony. Więc to było na tej gitarze granej. Mogę chyba powiedzieć, że aktualnie najbardziej po prostu używanej.
Powiedziałam o pani gitarze, zapytałam o nią, ponieważ ona jest tutaj bohaterką tej opowieści. I to był taki zabieg formalny, który wykonałaś, że ta gitara cały czas pojawia się, prowadzi równolegle rozmowę, ani na chwilę tam nie milknie. Ponieważ zazwyczaj muzyka wykorzystywana w reportażu jest w pewnych interwałach, a tutaj gitara jest w tle i daje swój głos, prawda?
Tak, ja tak postanowiłam i postawiłam na to, żeby po prostu ta gitara momentami była głośniejsza, a momentami cisza. Aczkolwiek jak prosiłam panią Karolinę, żeby przesłuchała tego reportażu, akurat pani Karolina nie miała czasu i się mnie zapytała, czy jestem pewna, że tu w tle ciągle ma coś lecieć. Ja powiedziałam, że tak. Pani Karolina się jeszcze raz mnie zapytała, czy pani Białek tak chciała. A ja mówię, że nie wiem, jak pani chciała, ale no tak postanowiłam, jest to moja decyzja. I że no myślę, że po prostu pani Karolina ją zrozumie, jak odsłucha. No i jak już przyszłam następnego dnia, to pani Karolina nie miała zastrzeżeń, więc myślę, że to był dobry zabieg.
No to, o czym mówisz teraz, pokazuje, że reportaż jest dziełem artystycznym i jego ostateczny kształt zależy od wizji autora. W tym przypadku to się doskonale udało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Spotkanie z reportażem. Czas przejść do kolejnej opowieści, którą przygotowała Aleksandra Gołaszewska. Tytuł: Kociworki. Uprzedzam, nie będzie o kotach ani o prześladowaniu zwierząt. No może autorka nas wprowadzi, o czym pani przygotowała swoją opowieść.
Mój reportaż to jest próba dowcipnego pokazania, na czym polega praca agentów nieruchomości. Takie pokazanie ich trochę z innej strony, ponieważ przyznam szczerze, ja też dosyć stereotypowo myślałam o tym zawodzie do momentu, aż właśnie poznałam ten duet z naszego nagrania.
W porządku. Posłuchajmy zatem zapowiedzi reportażu.
Okazało się, że pani miała gorszy dzień. Złapała notariusza za głowę i zaczęła ją wyzywać po niemiecku i po angielsku i po polsku.
Więcej usłyszycie w reportażu pod tytułem Kocie worki. Zapraszam, Aleksandra Gołaszewska.
Zaskakujący temat. Agenci nieruchomości. Skąd się to wzięło?
Spotkałam się na kawę z Natalią, właśnie z bohaterką. Wpadła taka cała roztrzepana, cała mokra z butami, po prostu po kostki w błocie. I opowiadała mi o swoim dniu pełnym przygód, jak biegała po działkach za Gdańskiem, pokazując je klientom. W ogóle no, tragedia, była przemoczona. Po prostu wszystko szło nie po jej myśli tego dnia. I zaczęłyśmy właśnie rozmawiać o jej pracy, o jej przygodach i stąd po prostu narodził się pomysł na pokazanie tego, jak to naprawdę wygląda, że to nie jest tylko chodzenie po ładnych mieszkaniach.
A to było przed zajęciami laboratorium, czy po?
To się mniej więcej zbiegło w czasie, bo mniej więcej usłyszałam też kilka zabawnych historii, kilka przerażających i gdzieś po drodze właśnie pojawił się właśnie ten polecenie nagrania reportażu i gdzieś to krążyło po mojej głowie. Na początku miałam zupełnie inny pomysł na ten reportaż, ale gdzieś to mówiło do mnie po prostu i zdecydowałam się spróbować to wykorzystać.
Czyli sprawdza się to powiedzenie, że tematy leżą na ulicy.
Dosłownie.
No, jeśli koleżanka nie leżała na ulicy, ale była ubłocona, spotkana, zainspirowała panią, znalazł się temat zupełnie nieoczekiwanie. Czy to jest trudne, poszukiwanie tematu do reportażu?
Myślę, że najtrudniejsze jest wsłuchanie się w siebie, bo ja bardzo długo chodziłam, narzekałam, że nie mam tematu, nie mam pomysłu. Naprawdę wszyscy z mojego otoczenia wiedzieli, że jestem przerażona, nic nie wymyślę, na pewno nie zrobię tego zadania na czas. Po prostu trzeba wziąć się do roboty. Wziąć ten temat, spróbować go ugryźć w jak najlepszy sposób, a nie szukać na siłę, tak mi się wydaje. Bo dobrym tematem może być naprawdę wszystko.
To była pierwsza przygoda z reportażem?
Tak, całkowicie pierwsza.
W ogóle z radiem i z montażem radiowym.
W ogóle z radiem, dlatego była taka panika, dlatego była taka próba szukania tematu na siłę tak naprawdę, bo wydawało mi się, że to musi być coś wielkiego.
W takim razie posłuchajmy, jak się pani udało zmierzyć i wypełnić tę próbę.
Dobry pośrednik po prostu musi słuchać. Uważam się za dobrego pośrednika pod względem na pewno przygotowania formalnego, ale nie uważam się, że jestem super w rozumieniu jeszcze ludzi. Cały czas mnie zaskakują klienci, cały czas spotykam się z nowymi sytuacjami, nie jestem w stanie przyrównać jednej sytuacji do drugiej, ponieważ za każdym razem jest inaczej, mimo że sprzedaję praktycznie podobne mieszkania.
Jeżeli chodzi o cechy dobrego agenta, to w zasadzie trzeba mieć na uwadze, że tak naprawdę agent nieruchomości to powiązanie ze sobą kilku zawodów, nie tylko pośrednika nieruchomości, ale też w większości aktora, psychologa, mediatora. I można by też powiedzieć, że prawnika. Tak naprawdę dobry agent potrafi uspokoić jedną i drugą stronę przyszłej transakcji, ale też odpowiedzieć rzeczowo na zadawane pytania. Jeżeli chodzi o to, czy jestem dobrym agentem, no to można rozważyć pod kątem tego, czy potrafię dobrze zabezpieczyć stronę. Jeżeli o to chodzi, to tak. Natomiast często zdarza się w ten sposób, że dobry agent potrafi improwizować i myślę, że jestem w tym okej.
Zadzwoniła do mnie klientka i chciała kupić mieszkanie. Tutaj oczywiście zaproponowałam, żebyśmy się spotkały. Udałam się na nieruchomość, jednak coś po rozmowie czułam, że może być nie tak. W związku z czym postanowiłam zabrać ze sobą mojego prawnika, który był odpowiedzialny za to, żeby przejrzeć akt notarialny, czy aby na pewno wszystko się zgadza. Pojechaliśmy. Była to stara kamienica, natomiast stara kamienica w centrum. W momencie, kiedy weszliśmy już tutaj na klatkę, no klatka była piękna, na sufitach były narysowane jakieś malunki, natomiast już pierwsze moje zaskoczenie to było to, że takie kostki, co się wiesza w toalecie, wisiały na skrzynkach. Dziwny sposób odświeżania klatki, no ale no mogło się i tak zdarzyć. No i poszliśmy tutaj, zapukaliśmy, no i od razu buchnęła do nas kobieta. Czego tu chcecie? Ja wchodzę i po prostu był taki odór, takiego smrodu, że mnie odrzuciło do tyłu. Niestety już nie mogłam się wycofać, tylko musiałam wejść dalej. Mieszkanie było strasznie zaniedbane. Zaczęliśmy tutaj od salonu, poszliśmy do salonu, który okazał się pokojem psa. Nie było tam żadnych mebli w tym pokoju, było natomiast wyjście na taras. Podłoga była zasikana przez tego psa, ściany obdrapane, pobrudzone. Okazało się, że ci właściciele w ogóle tego psa nie wyprowadzali na dwór, bo uważali, że śnieg i pies sobie nie poradzi, a że to szczeniak, to niech sobie w domu będzie miał swój pokój. Było to naprawdę straszne. Ja się bałam, że czegoś dotknę.
To jest jeszcze pół biedy i pół tej historii. Kiedy przechodziliśmy przez lokal, bo było kilka pomieszczeń przechodnich, zauważyliśmy, że na środku pokoju leży materac, a na nim starsza osoba z zaciągniętą czapką na głowę. No i stwierdziłem, że czas albo wzywać odpowiednie służby, albo stąd uciekać, no bo coś jest nie tak. Okazało się, że akurat to też jest trochę smutna historia. Pani była z demencją. No sprawa wyglądała nieciekawie. Przyszliśmy do innego pomieszczenia, do kuchni w zasadzie. Pani właśnie była na tyle chora, że zaproponowała mi kawę, natomiast kiedy czajnik już się całkowicie rozgotował, no to stwierdziła, że weźmie go do dłoni, położyła sobie go na ręce. Czuć było właśnie no trochę paloną skórę. Natomiast najgorsza sytuacja z tego, w zasadzie no wiedzieliśmy, że jeżeli pani jest chora, no to właśnie nie możemy doprowadzić do umowy przedwstępnej, przynajmniej w jakichś naszych względach, więc poprosiliśmy o przybycie notariusza na czynność terenową, żeby stwierdził, czy po prostu nie ma tu jakichś wad oświadczeń woli. No i okazało się, że pani miała gorszy dzień. Tak naprawdę złapała notariusza za głowę i zaczęła ją wyzywać i po niemiecku, i po angielsku, i po polsku, na co... Notariusz też nie był bierny, odpowiedział po angielsku, więc zaczęła się no, niezła historia.
No i poprosiliśmy o akt notarialny, no bo chcieliśmy wiadomo sprawdzić, czy faktycznie tutaj te pani w ogóle są właścicielkami. Okazało się, że akt był wycięty. Był wycięty, bo myślała, że może, bo to jej akt. Niczym wycinanki w przedszkolu. Dobrze, że tekstu nie pocięła. My, żeby na spokojnie porozmawiać z klientami, czy byłby zainteresowany w ogóle zakupem, szliśmy do piwnicy i rozmawialiśmy przy ledwo palącej się tutaj żarówce. Stwierdziliśmy, że nie będziemy kłamać. Syf, kiła i mogiła. Wchodzą Państwo, jeżeli tak, to zapraszam. Ja często tutaj w momencie, kiedy przechodzili z jednego pomieszczenia do drugiego, to ja szybko biegłam do tego drugiego pomieszczenia. W kieszeni miałam kurtki, taki odświeżacz, żeby też właścicielka nie widziała go, bo też nie chciałam, żeby poczuła się źle. I szybko psikałam z tej kieszeni, żeby chociaż troszeczkę był ten zapach znośny. No i faktycznie to się udawało nam. Naprawdę się to nam udawało, że ci klienci nie czuli tego aż tak, jak my czuliśmy to za pierwszym razem. Zwątpiłam w ten zawód, miałam chwilę podłamania, bo to jest ciągły wyścig, jednak jest bardzo dużo biur na rynku, trójmiejskim szczególnie, i każdy tak naprawdę w swoim biurze może mieć daną ofertę. I to, jak ja się dobrze zaprezentuję, jak zaprezentuję dobrze ofertę, zależy ode mnie, czy ja ją sprzedam, czy jednak ktoś mnie wyprzedzi. Często pośrednik jest niewykwalifikowany dobrze. Biura bardzo idą na masówkę, a nie na jakość. Pośrednik często otwiera tylko drzwi, wpuszcza do środka i często jest pytanie, czyli ja mam panu zapłacić za otwarcie drzwi? Mogę zrobić to sam. Więc trzeba się wykazać czymś więcej niż tylko otwarciem drzwi i powiedzeniem tu jest pokój, a tu jest kuchnia. A niestety często tak to wygląda. W pewnym momencie miałam trochę blokadę w sobie, bo na początku było mi bardzo łatwo rozmawiać z ludźmi przez telefon, żeby pozyskać ofertę do sprzedaży. Ale w pewnym czasie, kiedy usłyszałam już kilka takich nieprzyjemnych słów przez telefon, troszkę się zblokowałam na te rozmowy i było mi ciężko do nich dzwonić i oferować im moje usługi, że jestem w stanie im pomóc w sprzedaży.
Druga historia to akurat przy wydawaniu lokalu. Pani była w wieku przedemerytalnym i stwierdziła, że w jakiś sposób może jej się spodobałem. Zapytała, czy mam żonę, więc wdaliśmy się w dyskusję, że na chwilę obecną narzeczoną, więc pani stwierdziła, że zaprosi mnie na jedną, drugą, trzecią kawę. Przychodziła do agencji nieruchomości i w końcu zapytała, czy pomogę jej wnieść bagaże. Więc mówię, że no nie ma sprawy, z kultury osobistej wnoszę te bagaże, po czym pani stwierdziła, że może mi wynagrodzić w ten, a nie inny sposób. Złapała mnie za kark i próbowała do czegoś namówić, natomiast koniec końców no musieliśmy się rozstać w dziwnej sytuacji, aczkolwiek no pani próbowała niejednokrotnie jeszcze pisać SMS-y, dzwonić, dopytywać, czy na pewno mój stan cywilny się nie zmienił. Rozważam wciąż, czy pozostanę czy pośrednikiem, czy też prawnikiem, natomiast na pewno to jest droga, która potrafi uskrzydlić w różnych tego aspektach. Myślę, że na samym początku trzeba sobie przestawić w głowie, że tak naprawdę pośrednik musi być dość cierpliwy. Natomiast no dobry agent tak naprawdę nie boi się odpowiedzi na każde pytanie i na pewno trzeba być w tym zawodzie pokornym.
Wysłuchaliśmy reportażu Aleksandry Gołaszewskiej-Kociewórki. Zabawny zbiór anegdot właściwie. Taki był pani zamiar, żeby w ten sposób o pracy agentów nieruchomości opowiedzieć, właśnie poprzez anegdoty?
Myślę, że tak. Myślę, że to one wzbudziły u mnie największe zdziwienie, gdy słyszałam je pierwszy raz. Zupełnie zaburzyły moje wyobrażenie o tym zawodzie. Tak jak wspomniałam wcześniej, wydawało mi się, że to jest po prostu chodzenie w pięknych ubraniach, po pięknych mieszkaniach. Nic skomplikowanego, nic wymagającego. Właśnie zderzając się z tym, jak to wygląda na co dzień, jakie jest prawdziwe oblicze tego zawodu, naprawdę stwierdziłam, że w ogóle się to nie pokrywa z moim wyobrażeniem i mam nadzieję, że uda mi się pokazać też innym, że nie do końca może powinniśmy tak oceniać powierzchownie wszystko.
Tu też udało się zmierzyć z tym stereotypem zawodu agenta nieruchomości. Ten zawód pokazywany w mediach, no, ma różne konotacje, często negatywne. Pokazywani są jako właściwie osoby, które niewiele robią, a dużo zarabiają, tak w dużym uproszczeniu. Rzeczywiście nie myślimy o tym, że ta praca wiąże się też z jakimiś niebezpieczeństwami, z niespodziankami, z przykrościami, bo o tym mówili bohaterowie tej opowieści.
Dokładnie.
Czy łatwo było ich nakłonić do zwierzeń?
Akurat ta para znajomych była bardzo otwarta na tą rozmowę, natomiast przyznam szczerze, że trema zjadła obydwoje. Zupełnie inaczej opowiadali mi to w czasie prywatnym, gdzie po prostu ta historia wylewała się aż z nich. Nie mogłam po prostu przestać ich słuchać, z jakim zaangażowaniem, z jakim humorem opowiadają o tym wszystkim. Natomiast no niestety mikrofon i sprzęt nagrywający zrobił swoje.
No to jest częste. Często się z tym reportażyści spotykają, że jeśli kogoś dobrze znamy, nagrywamy, to później on nam opowiada zupełnie inaczej. Mamy pewien niedosyt. I tak było w tym przypadku?
Niestety tak. Chociaż wydaje mi się, że i tak jak na ich debiut, bo to też była ich pierwsza taka próba wystąpienia w reportażu, myślę, że naprawdę dali radę skupić się, opowiedzieć mi o swoich przygodach. Aż miałam niedosyt montując ten reportaż, bo wiele niestety ciekawych i zabawnych wątków musiałam niestety wyciąć.
W tej realizacji jest bardzo dobrze dobrana muzyka. Czyja to zasługa?
Oczywiście naszej wspaniałej realizatorki dźwięku, pani Karolinie.
Karolina Gleinert pomogła, tak?
Tak, to była dosłownie sekunda. Wspomniałam, że potrzebuję jakiejś melodii do tych zabawnych akcentów i dosłownie zajęło to sekundę pani Karolinie, żeby znaleźć odpowiednią muzykę.
Czyli ucho realizatora tutaj się przydało. Ponieważ to była pierwsza przygoda z reportażem, jestem bardzo ciekawa, jakie były wrażenia po nagraniu i wstępnym zmontowaniu materiału, a jak udało się usłyszeć już efekt końcowy, czy jakie to były właśnie doznania, jaka była różnica, czy ona była słyszalna, zaskakująca, jak to wyglądało?
Przyznam szczerze, że bardzo krytykowałam ten reportaż od początku. Byłam też zmęczona odsłuchiwaniem, miałam aż ponad godzinę nagrań, którą odsłuchiwałam cały czas. Próbowałam naprawdę zrobić takie arcydzieło, moje opus magnum z tego reportażu, niepotrzebnie zupełnie. I w momencie, kiedy ja po prostu ostatniego dnia montażu słuchałam to po raz 15, twierdziłam, że po prostu będzie totalna klapa, nic się nie nadaje, nikt tego nie będzie miał ochoty słuchać i w ogóle nie wiedziałam, czy ta historia ma sens. Natomiast dopiero na zajęciach, kiedy ja już na świeżo słuchałam tego razem z grupą, widziałam też reakcje i śmiech, jakie wywoływały te historie. To był pierwszy moment, kiedy uznałam, że wyszło fajnie.
Udało się.
Udało się.
A koledzy, bohaterowie reportażu, słyszeli już siebie?
Tak. Oczywiście byli na początku zażenowani swoim głosem, ale w momencie, kiedy już to pierwsze zdarzenie ze swoim głosem nagranym przeszło, stwierdzili, że właściwie to może zaczną to robić zawodowo, skoro im tak genialnie wyszło.
Genialnie, ale to też zasługa autora, może nawet przede wszystkim. Także słyszeliśmy dzieło końcowe. Myślę, że słuchaczom podobało się podobnie jak nam tutaj w studiu radiowym i innym pozostałym studentom, bo praca została bardzo wysoko oceniona przez grupę. Czy będą kolejne reportaże?
Myślę, że tak. Bardzo spodobał mi się ten sposób przedstawiania rzeczywistości i będę chciała próbować rozwijać to.
Dziękuję naszym gościom za obecność w studiu. Cieszę się, że mogliśmy wysłuchać tych ciekawych prac, tym bardziej, że dzisiaj prezentowaliśmy prace debiutantek radiowych, a zatem tym bardziej należy wasze działania docenić. I już teraz, już w tej chwili zapraszam na kolejne spotkania w ramach cyklu z reportażem, podczas których będziemy właśnie prezentować dwie prace godne uwagi, wysłuchania. Będą to prace studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pięknie, żegnam się i zapraszam na następne spotkanie. Monika Białek.
Dziękuję bardzo.
Spotkanie z reportażem.